Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 23 rozdział. Ostatnio przyglądaliśmy się dokonaniom trzech z najbardziej walecznych żołnierzy Dawida. Ten 23 rozdział zawiera całą listę imion w sumie 37 wojowników Dawida. O wielu z nich nic nie wiemy, poza tym, że byli na tej liście walecznych żołnierzy i z pewnością ta ich obecność tutaj nie jest przypadkowa, ale Bóg natchnął Bożym Świętym Duchem pisarza tej księgi, aby te wszystkie imiona zostały zapisane w Bożej Księdze, gdyż byli to ludzie, którzy wiernie służyli Bożemu Pomazańcowi, wybranemu przez Boga Królowi Izraela. I te słowa, jak każde inne w tej świętej księdze, zapisane są dla naszego pouczenia i z łaską Bożą i dzisiaj chcemy się wpatrywać w te słowa i uczyć się. Przeczytamy wiersze od 18 do 23, gdzie mowa jest o kolejnych dwóch szczególnych oddanych Dawidowi wojownikach. Ostatnio czytaliśmy o trzech. I czytamy tutaj o 18 wierszu, że na czele tych trzech stał Abiszaj, brat Joaba, syn Seruji. Walczył on włócznią lepiej niż 300, których też pobił. Dlatego cieszył się sławą wśród tych trzech. Był on przez tych trzech poważany. I choć został ich wodzem, nie zaliczał się do ich grona. Przypominam, że tutaj to hebrajskie słowo trzy jest tym samym słowem, które czasami tłumaczone jest jako dowódca, ten, który jest postawiony nad jakąś grupą ludzi. A więc tutaj to słowo też może mieć takie znaczenie, czyli był na czele tych przywódców, tak? I cieszył się sławą wśród tych przywódców i przez tych przywódców był poważany. Wiersz 20 mówi o kolejnym żołnierzu. Benajasz z kolei, syn Jehojady, człowiek dzielny, który dokonał wielu niezwykłych czynów, pochodził z Kapseel. On pokonał dwóch synów Ariela z Moabu. On też pewnego dnia, kiedy spadł śnieg, zszedł do cysterny, właściwie do pustego dołu, w którym znajdowała się wcześniej woda, i pokonał tam lwa. Powalił on również pewnego Egipcjanina, człowieka wysokiego wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręce włócznię, a Benajasz wyszedł do niego z kijem. Wyrwał Egipcjaninowi włócznię z ręki i zabił go jego własną włócznią. Z powodu tych czynów Benajasz, syn Jehojady, cieszył się sławą pomiędzy tymi trzema bohaterami. Poważany był też przez pozostałych 30. Do grona tych trzech nie zaliczał się jednak. Dawid ustanowił go dowódcą swojej straży przybocznej. A więc tutaj mamy kolejnych dwóch dzielnych żołnierzy Dawida, Abiszaja i Benajasza. O Abiszaju i jego czynach już wcześniej mówiliśmy, gdy omawialiśmy wydarzenia zapisane w 21 rozdziale. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się bohaterstwie Benajasza. On był synem Jehojady, kapłana. Jak się okazuje, wielu lewitów i wielu kapłanów było jednocześnie żołnierzami. Dzielnie walczyli nie tylko przy boku Dawida, ale już wcześniej pod władzą, pod przywództwem Mojżesza. Jest on jednym z trzech tych drugich, tak? Bo tutaj mamy tych pierwszych trzech, o których ostatnio mówiliśmy i teraz mamy kolejną trójkę, z których tak naprawdę tylko imiona dwóch znamy. Niektórzy przypuszczają, że Asael, od którego ta dłuższa lista się zaczyna, należał do tych trzech. Tego nie możemy być pewni. ale on należał do tej drugiej trójki i był postawiony ponad 30 żołnierzy Dawida, o czym możecie przeczytać w pierwszej księdze Kronik, 27 rozdziale. Ten człowiek dokonał wielu niezwykłych czynów. I tutaj mamy wymienione niektóre z nich. Jego imię znaczy zbudowany przez Jahwe, co sugeruje nam, iż ta jego niezwykła siła, odwaga, niezwykłe dokonania były wynikiem dzieła Bożego w jego życiu. To był człowiek, którego zbudował Bóg, człowiek, którego Bóg ukształtował. Czyż i my nie jesteśmy powołani przez Boga, który powołał Benajasza? Czyż i my nie jesteśmy częścią Bożego domu, którego twórcą i budowniczym jest sam Bóg? Czyż i każdy z nas nie jest Jego dziełem, który sam Bóg buduje dla swojej chwały? Czytamy, że Benajasz zabił dwóch synów Ariela z Moabu. Słowo Ariel jest też ciekawym słowem. Czasami tym właśnie słowem w księdze Izajasza nazywane jest miasto Jeruzalem. To słowo oznacza lew Boga. W niektórych przekładach nawet, właściwie znalazłem tylko to w Biblii Brzeskiej, ale nie sprawdzałem wszystkich innych przekładów, ale w języku angielskim też widziałem, że w niektórych przekładach oddają to, że on zabił dwa lwy z Moabu. Ale myślę, że jest to nadinterpretacja. Później jest mowa rzeczywiście o lwie, którego zabił. Natomiast tutaj byli jacyś żołnierze z Moabu, którzy byli synami Ariela, który nosił takie imię, lew Boga. I najwyraźniej byli to też zawzięci wojownicy, których ten człowiek pokonał. Natomiast tutaj mamy taki epizod. W śnieżny dzień lew znalazł się w dole po jakimś zbiorniku wodnym. Izrael nam się nie bardzo kojarzy ani z lwami, ani ze śniegiem. Ale rzeczywiście czasami tam pada śnieg. I w tamtym czasie zdarzały się tam lwy. Czytamy o Dawidzie, który pokonał nie tylko lwa, ale i niedźwiedzia. A więc zdarzało się, że w ziemi izraelskiej grasowały lwy. I tutaj najwyraźniej z powodu tej rzadkiej, bo rzadkiej, ale zimowej pogody, ten lew został wypłoszony z lasu i gdzieś zbliżył się do siedlisk ludzkich, wpadł do tej cysterny z wodą. Nie wiemy, czy mógł z niej łatwo wyjść, czy nie. W każdym bądź razie Benajasz zszedł do niego, do tej cysterny i tam zabił tego lwa w śnieżny dzień. Czytamy też, że zabił jakiegoś egipskiego giganta, olbrzyma. Nie tylko Filistyni mieli swoich Goliatów, ale również Egipcjanie, chociaż z zasady nie są wysokimi ludźmi, mieli tam między sobą jakichś olbrzymów. I również z nim Benajasz sobie poradził. Zanim przyjrzymy się szczegółowo tym rzeczom, spójrzmy na taką ogólną zasadę, która tutaj wierzę jest przedstawiona, iż Bóg jest w stanie dokonać wielkich rzeczy przez Bożego człowieka, przez człowieka, którego powoła i przez człowieka, którego sam zbuduje. Tak jak tutaj czytamy o pokonaniu 300 ludzi przez jednego człowieka, pokonaniu lwa w mroźny dzień, śnieżny dzień, pokonaniu olbrzyma. To nam mówi, że w naszym życiu czy w życiu Bożych ludzi są sytuacje, w których musimy stawić czoła przeciwnikom, którzy mogą i budzą nasz lęk, którzy są groźni, którzy stanowią realne niebezpieczeństwo, realne zagrożenie. Ale Boży ludzie nie są powoływani do ucieczki. Boży ludzie nie są powoływani i przygotowywani przez Boga do tego, by w takich sytuacjach chowali się gdzieś do dziury. Ale Boży ludzie są powołani i przygotowani i przysposobieni, aby staczać zwycięski bój. Prowadzić walkę z przeciwnikami, którzy mogą nas przerażać swoją liczbą, mogą budzić strach z powodu swojego wyglądu czy charakteru pełnego nienawiści, pełnego zła, słów, obelg, przekleństw. Ale bracia i siostry, nie jesteśmy powołani do tego, by się chować, do tego, by uciekać, do tego, by drżeć przed tymi wszystkimi reprezentantami zła. Jak czytaliśmy tutaj w tych ostatnich rozdziałach, Bóg nigdzie nie mówi: bój się człowieka, bój się diabła, bój się wrogów. Jedynie kogo mamy się bać, to Boga. Natomiast wszędzie Bóg mówi: nie bój się nikogo, nie bój się niczego, nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Człowiek, który stoi po stronie Boga, nie musi się niczego bać. Choćby, jak Słowo Boże mówi, natarły na nas tysiące, choćby mur pożelał po lewej i po prawej stronie, jeśli jesteśmy pod skrzydłami Najwyższego, jeśli chronimy się w Jego obecności, nie możemy się niczego lękać. To nie znaczy, że do naszych serc nie przyjdą emocje strachu. Tutaj nie mówimy o emocjach. Emocje są naturalną naszą reakcją. Tak jesteśmy skonstruowani, że gdy grozi nam niebezpieczeństwo, że gdy znajdujemy się w sytuacjach, w których jesteśmy konfrontowani z czymś nieznanym, z czymś nowym, emocjonalnie na to reagujemy. Serce nam zaczyna szybciej bić, dostajemy więcej adrenaliny. To jest normalne, to nie jest, że nie mamy tego czuć, że mamy teraz być jak głaz, bez emocji w każdej sytuacji. Kiedy Biblia mówi: nie bój się i nie lękaj się, to oznacza, żebyśmy nie poddali się tym emocjom, żebyśmy teraz w wyniku tych emocji nie zaczęli działać wbrew temu, do czego Bóg nas powołuje, do czego Bóg nas wzywa, do czego Bóg nas uzdalnia. To, że odczuwamy strach, to, że odczuwamy lęk, to, że ogarniają nas te emocje, jest naturalną ludzką reakcją. Tak nas Pan Bóg skonstruował, abyśmy w tego typu sytuacjach odczuwali coś takiego, aby się sprężyć. Kiedy wychodzisz na ulicę, ktoś zaczyna na ciebie trąbić i zbliża się z dużą prędkością, to właśnie to jest ten system obronny, który pozwala ci się skoncentrować, szybko odskoczyć, zareagować. I to jest dobre, to jest właściwe. Natomiast wielu ludzi w sytuacjach, kiedy pojawiają się te emocje, poddaje się tym emocjom. Wycofuje się, mimo iż wiedzą, że powinni iść daną drogą. I tu jest problem. Kiedy Bóg mówi: mów prawdę, i znajdujesz się w sytuacji, w której mówienie prawdy stanowi dla ciebie zagrożenie. Kiedy Bóg mówi do ciebie: składaj świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. I to w pewnych sytuacjach stanowi zagrożenie. To w pewnych sytuacjach wywołuje wrogość. Powoduje, że pewni ludzie zaczną negatywnie reagować. I wtedy pojawiają się te emocje. I pytanie jest, co ty z tym zrobisz? Czy będziesz dalej czynił to, co wiesz, że Bóg mówi ci, że masz czynić? Będziesz mówił prawdę, będziesz głosił Chrystusa, będziesz postępował słusznie, sprawiedliwie, czy się wycofasz, czy się schowasz, czy się zaczniesz krygować? To jest strach, przed którym Bóg ciebie i mnie ostrzega. Bóg mówi, abyśmy się nie bali, nie lękali, czyli nie ulegali tym emocjom, ale postępowali w sposób, który jest miły Bogu. Nasz strach i lęk wobec Boga to jest coś, co jest początkiem mądrości. Kiedy my obawiamy się Boga obrazić i kiedy coś robimy i pojawia się w naszym sercu strach, oj, to się Panu Bogu nie podoba, to wtedy mamy od razu zawrócić, wtedy mamy od razu to zostawić, wtedy ten strach powinien powodować, że my nie kontynuujemy na tej drodze zła. I to jest dobre, to jest zbawcze dla nas, to jest błogosławione. A więc takiego strachu, takiej bojaźni potrzebujemy. bać się Boga, by Go obrazić, by narazić się na Jego gniew, by narazić się na Jego sąd. Natomiast nie mamy nikogo innego i niczego się lękać. Biblia mówi nam, że żyjemy w świecie, w którym nie możemy spodziewać się, że wszyscy będą o nas dobrze mówić. Żyjemy w świecie, w którym nie możemy spodziewać się, że będziemy sobie żyli miło, lekko, spokojnie, przyjemnie. Biblia mówi, że żyjemy w świecie, który jest pogrążony w złem, który cały jest skażony grzechem i jest poddany władzy księcia tego świata, upadłego anioła, szatana, który dniem i nocą próbuje zniweczyć, choćby w jakiejkolwiek najmniejszej mierze, Boże plany, Boże zamysły, który próbuje w jakikolwiek możliwy sposób zniszczyć ciebie i mnie, zastraszyć nas, obrabować nas, czego się tylko da, okraść nas z wszelkiego Bożego błogosławieństwa i zatrzymać nas w pełnieniu Bożej woli. I używa do tego różnych środków. Posługuje się różnymi ludźmi, posługuje się okolicznościami, które w jakiś sposób ma możliwość sterować, na które ma możliwość wpływać. Próbuje mówić do nas, zastraszać nas. I czy tego chcemy, czy nie, nie mamy wyboru. Albo będziemy z nim walczyć, albo zginiemy, zostaniemy przez niego pokonani. A więc wybór, przed którym stoimy, to wybór nałożenia na siebie całej zbroi Bożej i walka z tym naszym wrogiem, walka z systemem tego świata, który on kontroluje, walka nawet z samymi sobą i naszym grzesznym ciałem, albo klęska, bycie pokonanym, bycie zastraszonym. O, wtedy może ci się wydawać, że będziesz miał spokojniejsze życie, bo on cię nie będzie ciągle szarpał, on cię nie będzie ciągle nachodził, on cię nie będzie ciągle dręczył, bo jesteś jego, bo do niego należysz. I czasami tak jest, rzeczywiście, że da ci spokój, ale to nie znaczy, że będziesz miał pokój w sercu, to nie znaczy, że będziesz miał radość w sercu. To wszystko zostanie ci odjęte, to wszystko zostanie ci zabrane. Nie będziesz może toczył zaciętych bitew, ale żyjąc na terenie wroga, żyjąc zastraszony przez wroga, stracisz to wszystko, co masz, walcząc po stronie zwycięskiego króla. Jeśli się nad tym zastanowimy, nasza ludzka logika podpowiada nam, iż cofanie się, uciekanie, niepodejmowanie walki z wrogiem jest szaleństwem. Oto Bóg mówi nam, że w Jezusie Chrystusie obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. Mamy całą pełnię życia Bożego w Jezusie Chrystusie. Nie brak nam niczego w Nim. W Nim mamy pełnię. Bóg mówi, że kiedy przyjdą na nas doświadczenia, kiedy przyjdą próby, kiedy przyjdą pokuszenia, one nigdy nie będą ponad nasze siły. Bóg nigdy nie dopuści, aby jakikolwiek wróg, jakakolwiek przeciwność, jakiekolwiek okoliczności były takie, w których musielibyśmy uciekać, musielibyśmy przegrać, musielibyśmy uczynić coś złego, zgrzeszyć. Nie. Czytamy, że jakiekolwiek przychodzą na nas doświadczenia, jakiekolwiek olbrzymy zaczynają z nami walczyć, jakiekolwiek lwy rzucają się na nas, czytamy, że Bóg dał łaskę, aby to wszystko znieść, aby to wszystko przetrwać, aby w tym wszystkim uwielbić naszego Boga. I to są dwie rzeczy, o których nie możemy zapomnieć, że Bóg obdarował nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. I Bóg nie dopuści niczego, co by mogło nas zniszczyć, co by mogło nas powalić. Ja wiem, że czasami są doświadczenia w naszym życiu, że my mówimy, Boże, ja już tego nie zniosę. To jest za dużo. Ja nie dam rady. Ja wiem, że tak się możemy czuć. Ja czasami też tak się czuję, że ja już mam tego dosyć. Ale kiedy wracam w modlitwie do Boga, kiedy patrzę w Jego Słowo, mówię, to nie jest za dużo. Z Jego łaską mogę to znieść. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Tak, to jest ponad moje siły, to prawda. To przewyższa moje możliwości. Ja sobie z tym nie poradzę, ale wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Jeśli na Niego patrzymy, jeśli Jego się trzymamy, jeśli z Niego czerpiemy, to wszystko możemy znieść. Więcej, nie tylko znieść i przetrwać, ale jak Słowo Boże mówi, On prowadzi nas zawsze w zwycięstwie. On prowadzi nas zawsze w zwycięstwie. My nie zawsze chodzimy w zwycięstwie, ale On zawsze nas prowadzi w zwycięstwie. Jeśli nie chodzimy w zwycięstwie, jeśli upadliśmy, jeśli zgrzeszyliśmy, jeśli nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy byli zrobić, to nie dlatego, że On nas nie prowadził w zwycięstwie. To dlatego, że my wyrwaliśmy naszą rękę z Jego ręki. To dlatego, że nie daliśmy się prowadzić. To dlatego, że daliśmy się zastraszyć. Tak jak Piotr, kiedy Jezus powiedział do niego, chodź, i Piotr wyszedł z łodzi w czasie tej burzy. I Piotr szedł po wodzie. Do momentu, w którym nie zaczął patrzeć na te rozszalałe żywioły. I w jego serce wszedł strach. I przestał ufać. I wtedy zaczął tonąć. I podobnie jest z nami. Kiedy Jezus mówi, chodź, i my idziemy. I tak długo, jak na Niego patrzymy, tak długo, jak Jemu ufamy, idziemy choćby po wodzie. Możemy czynić to, co jest niemożliwe. Ale niech no tylko te emocje dobiorą się do nas. Niech no tylko nasz wzrok zostanie z Niego spuszczony i zwróćmy go na te żywioły. Zobaczmy tych olbrzymów, zobaczmy te rozścieczone lwy. I niech nasza wyobraźnia zacznie pracować. Zaraz mnie rozszarpią. To już koniec, nie dam rady. Nie, to jest za dużo. I idziemy pod wodę. Ale tak jak Piotr przez Jezusa został wyciągnięty, tak i my mamy tę łaskę, by przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, przepraszam, znowu Cię zawiodłem. Odwróciłem od Ciebie swój wzrok, wystraszyłem się, dałem się okłamać, dałem się zwieść. Poszedłem za pożądliwością mych oczu, pożądliwością mego ciała, żądzą pieniędzy, strachem przed ludźmi, stratą, obawą przed jakąś utratą czegoś w tym świecie. Panie, wybacz mi, ratuj mnie. I jeśli szczerze do Niego zawołamy, to On zawsze jest blisko, by nam pomóc. On jest gotów wybaczyć, gotów jest podnieść nas i dalej kontynuować swoje dzieło budowy w naszym życiu. Tak jak w życiu Piotra. Wiemy, że później daleko bardziej go zawiódł. Kiedy 3 razy się go zaparł, zaklinał się, że nie zna Jezusa. A jednak, kiedy gorzko zapłakał, Jezus widział jego gorzkie łzy. Jezus widział jego żal. Widział jego szczerą pokutę. I dlatego, kiedy przyszedł do niego po swoim zmartwychwstaniu, nawet mu tego wszystkiego nie wypominał. Ale tak jak ostatnio mówiliśmy, zapytał go, miłujesz mnie? Naprawdę mnie kochasz? Jeśli tak, to paś moje owieczki. Jezus nie powiedział, ty już się nie nadajesz do tego, nie, chyba muszę kogoś innego wybrać, ty już nie będziesz tym Piotrem, tym kamieniem, muszę jakiś inny kamień poszukać. Nie, Jezus wziął tego słabego Piotra i mówi, paś moje owieczki, rób to, do czego cię powołałem, wykonuj moje dzieło. Nie możemy unikać konfliktu z wrogami Bożymi, nie możemy uciekać przed wrogami, chociaż ogarnia nas strach. Musimy zwyciężyć ten strach w mocy i odwadze, którą daje nam Bóg, gdyż Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Ogarniający nas lęk, jeżeli prowadzi nas do jakiegoś duchowego paraliżu, jeżeli prowadzi nas do wycofywania się, nie jest od Boga. Jest od wroga. Nie możemy unikać konfliktu z mocami zła, ale musimy walczyć za prawdę, musimy walczyć o sprawiedliwość, o honor naszego Boga, o królestwo Pana Jezusa Chrystusa i o to, co dobre dla wszystkich ludzi. Do tego, bracie i siostro, jesteś ty i ja powołany. Każdy z nas na swoim polu, każdy z nas w różnej mierze. Nie wszyscy mamy taką pozycję jak Benajasz. Nie wszyscy będziemy stawiali czoła takim wrogom, jakim on musiał stawić czoła, ale wszyscy, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, powołani jesteśmy do duchowego boju i wszystkim nam darowana jest Boża zbroja. My wszyscy mamy umacniać się w potężnej mocy naszego Pana. My wszyscy mamy trwać w modlitwie, trwać w Słowie Bożym, trwać w społeczności braci i sióstr, aby umacniać się w Jego mocy, aby móc żyć codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, każdego jednego dnia dla Jego chwały, walcząc ze złem, walcząc z niesprawiedliwością, walcząc z przekleństwem grzechu, niszcząc dzieła diabelskie, krzewiąc królestwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po drugie, nie możemy dać się zastraszyć tej potędze wroga. Zauważcie, że w Bożym Słowie, szczególnie czytając Stary Testament i te historie nowotestamentowe, to tak wyraźnie widać, że Boży lud jest w mniejszości. Bóg mówi do nich na samym początku: nie wybrałem was dlatego, że byliście jacyś wielcy, jacyś silni, jacyś szczególnie inteligentni, mądrzy. Nie, wręcz przeciwnie, czytamy, że Bóg sobie wybiera to, co u tego świata jest w pogardzie. To, co jest słabe, to, co jest niskie, to, co jest zgardzone. To sobie Bóg wybiera. Dlaczego? Żeby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga, ale żeby człowiek widział, że to dzieło, którego dokonuje, te zwycięstwa, które ogląda, nie są jego dziełem tak naprawdę, chociaż on bierze w tym udział, ale są dziełem Boga, który go powołuje. I taki człowiek oddaje chwałę Bogu, temu, który go właśnie powołał, który go zbawił, który go buduje. On jest budowniczym. Jemu i tylko jemu należy się cała chwała i cześć. Dlatego też Bóg często stawia przed nami wyzwania, które nas przerastają. Dlatego Bóg pozwala nam być atakowanymi przez wrogów, którzy są silniejsi niż my, którzy są liczniejsi niż my. Ale Bóg ostrzega nas, żebyśmy nie myśleli o tym w kategoriach naszej ludzkiej logiki. Bo wiecie, ludzka logika jest taka, że gdzie większość, tam siła. Jeśli idziesz na wojnę i masz 300 żołnierzy, a ktoś ma 1000, no to jakie masz szanse? No, według ludzkiej logiki, według militarnych taktyk nie masz żadnych szans. Chyba, że Bóg jest z tobą. I tego nas Biblia ciągle uczy. Zauważyliście? Że Bóg bierze tą garstkę i mówi: jeszcze was za dużo, jeszcze połowa do domu. Sio. Bo będzie wam się wydawało, że to wy zwyciężyliście swoją siłą. Bóg bierze jednego człowieka gdzieś tam z pustyni i mówi: idź do Faraona. On: co? Ja? Do Faraona? Tak, idź i wyprowadź mój lud z Egiptu. Z czym? Z tą laską? Z tym kijem? Tak, to wystarczy. Ten kij. Oni mają tam swoje powozy, oni mają swoje żelazne zbroje i te wszystkie narzędzia wojny, a ty idź z tym kijem w imieniu Boga. I powiesz: tak mówi Jahwe, wypuść mój lud. Kimże jesteś, żeby do Faraona coś takiego powiedzieć? Ja będę z tobą, to wystarczy. Ja będę z tobą. I tak ich tam w tym Egipcie nauczę, tak tych wszystkich ich bożków powalę, tak się objawię, że poznają, że jest prawdziwy Bóg, że jest wielki Bóg. I bracia i siostry, to jest przez całe Słowo Boże. Mamy te zastępy wroga, mamy tych przeciwników, mamy tych wrogów, którzy przeważają, ale nie są w stanie pokonać tych, którzy w imieniu Boga podnoszą oręż, którzy walczą w Jego imieniu. Nie są w stanie ich pokonać. I bracie i siostro, te przykłady, o których tutaj czytamy, ci niezwykli ludzie, to tak naprawdę zwykli ludzie, którzy doświadczyli mocy Boga, którzy nie poszli za głosem strachu, ale poszli za głosem wiary. Tak jak Dawid, kiedy jako młody chłopak popatrzył na tego olbrzyma, na jego zbroję, na jego włócznie i mówi: wychodzę do ciebie w imieniu Jahwe, Boga Wszechmogącego. I to wystarczyło. Podobnie Benajasz i podobnie do nas Słowo Boże mówi: w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla nas zbawienia. I to od Boga. List do Filipian, 1:28. Myślę, że kiedy Benajasz poszedł walczyć z tym lwem, nawet na myśl mu nie przyszło, że 3000 lat później jacyś ludzie, wejherowie, będą o nim czytać. i będą się od niego uczyć. Jemu to nie przyszło do głowy, jestem pewien. Nie słyszał o takim mieście jak Wejherowo. Ten człowiek widział lwa, widział zagrożenie i wiedział, że ktoś coś musi z tym zrobić. I nie schował się i nie czekał, aż ktoś inny się za to weźmie, ale po prostu poszedł i pokonał tego lwa w śnieżny dzień. Pomyślmy o tym, bracia, siostry. Myślę, że większość z nas była w zoo i widziała lwa. Widziała jego wielkie zęby. Lew jednym uderzeniem potrafi oderwać ludzką głowę. Jednym uderzeniem łapy. Jest niesamowita siła. Wiecie, to nie jest kotek. Głodny lew, który gdzieś tam z lasu został wypędzony w śnieżny dzień, jest rozwścieczony, jest agresywny, jest niebezpieczny. To jest zwierzę, które nas przerasta swoją siłą wielokrotnie. To nie jest walka równego z równym. Dodatkowo jest śnieżny dzień. Komu by się chciało w śnieżny dzień gdzieś tam wychodzić na spacer nawet? A co dopiero, żeby walczyć z lwem? Kiedy jest ślisko, kiedy jest zimno, kiedy drętwieją ci ręce, to nie jest dobry dzień, żeby walczyć z lwem. To jest dobry dzień, żeby sobie usiąść i na Facebooku napisać coś dobrego. W ciepełku posiedzieć w domu, wypić kawkę, kakałko. To trzeba wiary, żeby w śnieżny dzień iść walczyć z lwem. I bracie i siostro, ponownie proszę, nie kierujmy się ciałem. Nie kierujmy się tym, że jest taka czy inna pogoda, że jest takie czy inne ciśnienie. To jest osłabiające, jak ludzie dzisiaj w kościele żyją według ciała, zamiast czynić to, co wiedzą, że mają czynić. Ale kierują się, tak mi się nie chce, tak jestem zmęczony. Och, tyle już zrobiłem. No nie, no ja nie wezmę tej szkółki, bo to nie dla mnie. Ja nigdy tego nie robiłem, czy nie robiłam. Niech inni to robią. Ja się boję, ja nie potrafię, ja jestem zmęczony. Możemy sobie szukać różnych rzeczy. A Bóg mówi, to twój lew w śnieżny dzień. Pójdziesz, czy będziesz siedzieć w domu i czekać, aż stopnieje śnieg, aż lew się zestarzeje i wypadną mu zęby i wtedy pójdziesz i ła, pokonasz go. Możesz się nigdy nie doczekać. Czytamy, że ten, który patrzy na chmury, nigdy nie będzie siał. Zbyt kierujemy się naturalnymi przeciwnościami, naturalnymi jakimiś sprawami, a za mało ufamy Bogu, za mało po prostu wierzymy Bogu, który nas powołuje, który nas buduje, który nas posyła i który mówi, idźcie jak owce między wilki, idźcie i czyńcie moje dzieła. Idźcie, głoście Ewangelię, idźcie. Nie mówi, kiedy będzie świeciło słonko, kiedy przed wami rozwiną czerwony dywan, kiedy was powitają z oklaskami. Nie, mówi po prostu idźcie, idźcie i róbcie to. Paweł mówi do Tymoteusza, głoś słowo w czas dobry i zły. Nie tylko w dobry. Mówi, głoś słowo, nawet jeśli nie będą chcieli słuchać. I mówi, nie będą chcieli słuchać. Odwrócą ucho od prawdy, pójdą tam, gdzie ucho łechcą. Ale mówi, ty głoś, ty nauczaj, ty bądź wzorem, ty bądź przykładem, ty się ćwicz w pobożności. Ty nie mów, że nie chcą słuchać i już przestań to robić. Ty nie mów, że panoszy się bezbożność i nieposłuszeństwo. I teraz siedź sobie w domu, załóż kapcie i czekaj, aż Pan Bóg cię weźmie do siebie. Nie. Mówi, głoś, karć, grom, napominaj, cierp, wykonuj służbę ewangelisty, staczaj dobry bój wiary. Tak, przeciwników jest dużo. Problemy są realne, wyzwania są wielkie. A my co? Mamy naturalną tendencję, by dbać o nasze bezpieczeństwo. Żeby się przypadkiem nie narazić. Żeby przypadkiem za bardzo nie zaryzykować. Oj, to nierozsądne. Ja nie mówię, żeby teraz z głupotą tracić swoje życie. Nie o to chodzi. Ale też nie widzę w Biblii takiego, wiecie, rozsądku, który sprowadza nas z drogi posłuszeństwa. Myślę, że za bardzo przejmujemy się naszym bezpieczeństwem i za bardzo próbujemy zachować nasze życie na tej ziemi. A o tym Słowo Boże nam mówi, żebyśmy tego nie robili. Kiedy apostoł Paweł głosił Chrystusa i w każdym mieście czekały go tylko więzy i prześladowania i wrogość, to co miał zrobić? Kiedy przyszedł prorok Agabus i związał sobie ręce i powiedział, tak to będzie z tym mężem, do którego należy ten pas, a ten pas należy do Pawła. I nawet wszyscy wierzący mówili, prosimy cię, kochany apostole Pawle, nie idź tam, zobacz, co oni ci zrobią. To co apostoł Paweł mówi? Co wy czynicie? Co wy wyrabiacie? Płacząc i rozdzierając moje serce. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Brakuje nam takiej postawy. Brakuje nam takiego ducha. Paweł mówi w innym miejscu, o moim życiu nawet mówić nie warto. I nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał mojego biegu i mojej służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa Chrystusa. Pewien człowiek brał udział w politycznych wyborach. I jak wiecie, niektóre partie polityczne mają takie swoje emblematy, kolorowe wstążki i cokolwiek. I on miał taką wpiętą w butonierkę kolorową wstążkę i przez przypadek wszedł na spotkanie grupy innej partii, przeciwników. I kiedy zdał sobie sprawę, że nie jest wśród swoich, ale wśród tych przeciwników, wyrwał tą wstążkę i włożył ją do ust i połknął. Myślę, że wielu chrześcijan podobnie zachowuje się ze swoją wiarą, kiedy zdają sobie sprawę, że znajdują się między niewierzącymi. Nie noszą dumnie krzyża Chrystusowego i nie chlubią się nim, ale połykają swoją wiarę i udają, że są jednymi z tych, którzy są wokół. Bo nie chcą cierpieć, bo nie chcą się narazić. Zauważmy, że kiedy Benajasz stanął naprzeciwko tego olbrzymiego Egipcjanina, tamten miał wielką włócznię, a Benajasz miał tylko kij. I nie sądzę, że znał jakąś sztukę walki kijem, wiecie, jak na tych filmach tam wywijają, nie wiadomo jak, jakie cuda robią, że był tak sprawny i że był tak, wiecie, tak wyszkolony w sztuce walki kijem, że tego Egipcjanina w ten sposób załatwił. Znowu, Słowo Boże nie daje nam szczegółów, więc nie wiemy, co się stało. Wiemy tylko tyle, że z tym kijem poradził sobie z tym wielkim Egipcjaninem jego włócznią. Tak jak Dawid obciął głowę Goliatowi jego własnym mieczem, tak Benajasz przebił własną włócznią Egipcjanina. Ten do niego szedł z tą włócznią, a ten z kijem, ten myśli sobie, o, co ten tutaj mi zrobi? A ten w Bożej mocy wyrwał mu jego włócznię z jego wielkiej ręki i przebił go jego własną włócznią. Widzisz, nasze myślenie jest takie, że musimy mieć nie wiadomo jakie środki, że musimy mieć nie wiadomo jakie możliwości techniczne i finansowe i nie wiadomo jeszcze co, żeby czegoś dla Boga dokonać. A Bóg mówi po prostu, zobacz co masz w swojej ręce, co tam masz? I tak jak Mojżesz mówi, no co, mam laskę pasterską. No, wystarczy. Benajasz, nie musisz mieć wielkiego miecza, nie musisz mieć wielkiej zbroi, nie musisz mieć jakiegoś wozu wojennego, nie musisz wsiadać do czołgu. Co masz? No, kija. No, wystarczy. Ruszaj na tego olbrzyma z dzidą. Bez sensu? Nielogiczne? Tak naprawdę Bóg nie potrzebuje niczego i nikogo, żeby zrealizować swoje dzieła. Ale tak mu się upodobało, żeby powołać nas i to nie powołać nas w sile naszej, nie powołać nas w mocy, nie powołać nas z wielkimi możliwościami, ale po prostu powołać słabych ludzi. Powołać zwykłych ludzi, przez których Bóg jest w stanie dokonać wielkich rzeczy. Bóg nie potrzebuje nie wiadomo jakiej machiny kościelnej, żeby zrealizować swoje dzieło. To, co potrzebuje, to potrzebuje ludzi wiary. Potrzebuje takich uczniów, którzy powiedzą, oto jestem, poślij mnie. Którzy po prostu będą wierzyć i będą robić to, do czego Bóg ich powołał. I Bóg jest w stanie dokonać wielkich rzeczy przez takich Benajaszów. Przez tych, którzy zostali zbudowani przez Boga. Na koniec spojrzymy na tego, o którym świadczy Benajasz, którego zapowiada Benajasz. Gdyż całe pismo świadczy o Panu Jezusie Chrystusie. I każdy bohater, każdy wielki czyn jest jakimś cieniem, jest jakąś zapowiedzią naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego wielkiego dzieła. I tak jak Benajasz w śnieżny dzień zszedł do dołu, aby walczyć z lwem, tak Pan Jezus Chrystus w dzień, w którym całą ziemię ogarnęła ciemność, zszedł do głębokiego dołu, aby walczyć z wielkim lwem, ze smokiem, z wrogiem ludzkich dusz. I nie było nikogo przy nim. On sam stoczył ten wielki bój. Jego uczniowie go opuścili. Był sam. Toczył sam bój z wrogiem naszych dusz. Walczył i zwyciężył. I pokonał tego lwa, który chodzi wokół i szuka, kogo by pochłonąć. Jezus dokonał tego zwycięstwa, ale wiemy, że my nadal walczymy. Dzisiaj i my musimy kontynuować Jego dzieło. W każdym z nas, w głębokości naszych dusz, w tym, co Słowo Boże nazywa naszym ciałem, jest siedlisko złego, jest dół, w którym jest lew. I w życiu niektórych ten lew jest zupełnie swobodny, robi co mu się podoba. Każdego dnia przynosi zniszczenie w słowach, w czynach, w zaniedbaniach. Każdego dnia ten lew sieje spustoszenie. I wielka praca, jakiej musimy się wszyscy podjąć, to w mocy tego zwycięstwa, które zostało wykonane na Golgocie. I my musimy walczyć z tym złem w nas. My musimy walczyć z tym lwem tak długo, aż on znajdzie się pod naszymi stopami. I nie możemy spocząć, nie możemy przed tym uciekać, nie możemy się tego bać. Ale musimy każdego jednego dnia umartwiać to wszystko, co w naszych członkach jest ziemskiego, grzesznego. Musimy to uśmiercać, aby pełnia życia Bożego mogła się w nas objawiać, aby to zbudowanie Boże mogło w nas się rozwijać. Benajasz to człowiek zbudowany przez Boga. Człowiek zrodzony z Boga, człowiek wzmacniany przez Boga, człowiek zachowywany przez Boga. Duchowy człowiek, którego fundament został położony przez Boga w Jezusie Chrystusie, którego Bóg buduje na obraz Jezusa Chrystusa. Nasze czyny mogą być małe i proste. Nasze dokonania nigdy nie zapisane w ziemskich annałach, ale Słowo Boże zapewnia nas, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Słowo Boże zapewnia nas, że tak jak tutaj możemy dalej czytać te imiona kolejnych bohaterów, kolejnych wiernych żołnierzy Dawida, tak jest księga, w której zapisane są wszystkie imiona tych, którzy należą do Króla Królów i Pana Panów, do wielkiego syna Dawida. Jest księga życia, w której są imiona tych wszystkich, którzy odwrócili się od tego świata, odwrócili się od grzechu i bezbożności i oddali się dobrowolnie w służbę Panu Panów i Królowi Królów. I przyjdzie wielki dzień, kiedy ta księga zostanie otwarta. Będzie to wielki dzień chwały, wielki dzień radości dla tych wszystkich, których imiona się znajdą wtedy, w tym wielkim dniu, w tej księdze, których imiona zostaną odczytane i których Pan Jezus się nie będzie wstydził, ale których wyzna przed swoim Ojcem i przed aniołami w niebie. Są też inne kroniki, w których zapisane są wszystkie dzieła ludzi, zarówno te dobre, jak i złe. Są księgi, w których jest napisane wszystko, co ludzie zrobili, co ludzie powiedzieli. I z tych ksiąg będzie też wielkie czytanie. Bracie i siostro, pamiętaj, że twoje uczynki idą za tobą, nie przed tobą. Przed tobą musi być Jezus. Tylko On cię może wprowadzić do Królestwa Niebiańskiego. Ale wszystkie twoje uczynki idą za tobą. Wszystko, co robisz i wszystko, czego nie robisz, to wszystko idzie za tobą. I według tego otrzymasz zapłatę. Według tego wszyscy będziemy rozliczeni. Według naszych uczynków. Dlatego, bracia, póki czas mamy, czyńmy dobrze. Czyńmy dobrze wszystkim. a szczególnie domownikom wiary. Nie ustawajmy, nie dajmy się zastraszyć, ale zachowujmy wiarę i toczmy zwycięski bój wiary do końca naszych dni, aż odpoczniemy. Przyjdzie dzień, że odpoczniemy, przyjdzie dzień, że wojna się skończy, przyjdzie dzień, że wejdziemy do Bożego odpocznienia, do Królestwa wiecznego pokoju. Nie traćmy tego z oczu, ale patrząc na naszego arcykapłana, który przeszedł, który zwyciężył i który wyznaczył nam drogę, wstępujmy codziennie w Jego ślady, toczmy dobry bój wiary, a przyjdzie czas, że odpoczniemy w Jego odpocznieniu. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twe święte słowo, za każdą historię, za każde imię zapisane w Twojej księdze, ludzi, którzy wierzyli w Ciebie, ludzi, którzy stali mocno na swoich stanowiskach, ludzi, którzy byli słabi i niedoskonali, tak jak my jesteśmy słabi i niedoskonali, którzy mieli swoje potknięcia i zawiedli w takiej czy w innej sytuacji, ale ludzi, którzy zachowali wiarę, ludzi, którzy dla nas po tych setkach, tysiącach lat są nadal wzorem, są przykładem, są inspiracją, czasami naganą, wezwaniem, byśmy badali samych siebie, byśmy nie zatrzymali się, byśmy nie spoczęli na laurach, byśmy nie oszukiwali samych siebie, nie wmawiali w siebie czegoś, co nie jest prawdą, ale byśmy w świetle Twego słowa przeglądali się jak w zwierciadle, upewniając się, że jesteśmy na właściwej drodze, że toczymy bój wiary, że nie jesteśmy pogrążeni w naszym lenistwie, ospałości, wygodnictwie, ale walczymy z szatanem, walczymy z tym złym światem, walczymy z naszym własnym grzesznym ciałem. Toczymy bój, do którego nas powołałeś, do którego nas wyposażyłeś i w którym gwarantujesz nam zwycięstwo, jeśli tylko się nie cofniemy, jeśli tylko nie zwątpimy, jeśli tylko nie poddamy się lękowi i strachowi. Panie, Ty zapewniasz nam zwycięstwo i Ty wszystkiego nam udzielasz, czego potrzebujemy, aby wszystkiego dokonać i uczcić Ciebie. I w tym wszystkim, Panie, musimy przyznać, że to zwycięstwo nie jest z nas, że wszelkie zwycięstwo, wszelkie powodzenie, wszelkie błogosławieństwo, jakie widzimy w naszym życiu, jest Twoim dziełem. To Ty, Panie, dajesz nam i myślenie, i zrozumienie, i wykonanie, i chcenie. Dlatego Tobie oddajemy chwałę, dlatego Ciebie czcimy i w Tobie też pokładamy ufność, że tak jak wyrwałeś nas z paszczy lwa, tak nadal będziesz wyrywać i że ochronisz nas i że przeprowadzisz nas i że udzielisz nam łaski, by znieść to wszystko, do czego nas powołasz. Modlę się, Panie, o każdego z nas, o każdego brata i siostrę, abyś umocnił nas w Twojej potężnej mocy, byś dodawał nam sił, wytrwałości, cierpliwości, miłości, byś kontynuował Twe dobre dzieło w życiu każdego z nas, budując nas, aż wszyscy dojdziemy do pełni wymiarów chrystusowych, do męskiej doskonałości. W Jezusie Chrystusie. Amen.